Wielkopolski Ring.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko. To jest smutny dzień dla Poznania między innymi. Pierwsza osoba, która zmarła z powodu koronawirusa, poznanianka, o tym już wiemy. Ten temat kradnie właściwie wszystkie nasze codzienne sprawy, chociaż w ostatnich dniach były inne ważne momenty, które poruszaliśmy. Będę mówił dzisiaj o podwyżkach cen biletów, które i tak za chwilę do nas wrócą. Czy mamy koronawirusa, czy nie, będziemy musieli się z tym zmierzyć. To jest temat na tyle istotny, że nie da się go ominąć. A może nawet dobrze, że troszeczkę poruszymy ten temat, bo tak naprawdę te nasze myśli się trochę przekierują. Ale jednak jedno zdanie na początek będę prosił moich dzisiejszych gości o komentarz do tego, co robi przede wszystkim Poznań, władze Poznania. Jak oceniacie Państwo te pierwsze godziny tego zwalczania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, bo tak jest to już oficjalnie nazwane. Dziś moimi Państwa gośćmi są poznańscy radni. Halina Owsianna, Lewica. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Wojciech Kręglewski, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Krzysztof Rosenkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
A także Paweł Sowa, Prawo do Miasta.
Dobry wieczór.
No i tak jak powiedziałem, proszę Państwa, to jedno zdanie musimy, tak powiem, temu, co się dzieje w tym momencie i tej logice czasu poświęcić. Dużo widać prezydenta Solarskiego, dużo widać prezydenta Wiśniewskiego. Oni właściwie co godzinę, co dwie wychodzą z różnymi przekazami. Wiadomo, że działa infolinia już dla seniorów, są różnego rodzaju zalecenia. Jako pierwsi praktycznie dzieci z Poznania dostały te dwutygodniowe, nie ferie, tylko tą no, taką kwarantannę ogólnopolską, tak to się nawet przyjęło nazywać. Jak Państwo oceniacie to, co się w tym momencie dzieje ze strony samorządu? Wojciech Kręglewski.
Przy tego typu wirusie jedynym rozwiązaniem racjonalnym i takim, który może być skuteczny, to jest ograniczenie mobilności ludzi. I najbardziej mobilną grupą są dzieci. Charakterystyka tego wirusa wskazuje, że dzieci są najmniej narażone na skutki działania tego wirusa. Niemniej jednak przez swoją mobilność mogą doprowadzić do zarażenia, do przeniesienia tego wirusa do osób na przykład starszych, które wymagają jednak ochrony. Także moim zdaniem decyzja słuszna, a na ile słuszna, okazało się, że następnego dnia premier podjął podobną decyzję.
To jest prawda.
Myślę, że prewencji nigdy nie jest wiele. Ważne jest, żeby tutaj zachować taką pewną równowagę między informacjami, unikać paniki, unikać podnoszenia emocji. Ważna też jest współpraca między różnymi szczeblami, także myślę, że ruch we właściwym kierunku.
Coś Państwo, waszym zdaniem, z tego, co robią władze miasta, coś byście dodali, czy to na razie wszystko jest w punkt, dokładnie
nie,
tak,
no,
jak
ja
powinno
być? Ja się bardzo cieszę, bo muszę powiedzieć, że w zasadzie tak racjonalnie podeszliśmy do tematu. Bardzo mi się podobało to, że postąpił prezydent tak, a nie inaczej. I ja jeszcze jestem też pod wrażeniem, ponieważ na bieżąco śledzę Facebook, że ludzie tak pozytywnie podchodzą do tego. Pojawiły się ogłoszenia, że jeżeli w bloku mieszka starsza pani, chętnie zrobimy jej zakupy. Czyli mamy tą świadomość i cieszę się, że
obywatelską świadomość.
Tak, stajemy na wysokości zadania, że jesteśmy no chyba pod wrażeniem tej sytuacji, jaka miała miejsce we Włoszech i zapobiegamy temu skutecznie. Mi się to bardzo podoba i życzyłabym sobie, żeby zawsze taka współpraca międzysąsiedzka istniała.
Panie Pawle, Paweł Sowa.
Właściwie mogę tylko tu podpisać się pod tymi wypowiedziami. Myślę, że sytuacja jest nadzwyczajna i trzeba słuchać i zdawać się na opinię ekspertów i ludzi, którzy pracują w tych sztabach kryzysowych, czy to jest na poziomie miasta, czy na poziomie województwa, czy też kraju. Więc...
A ja od siebie dodam, że widzę dużą współpracę na linii władz samorządowych, władz wojewódzkich, władz państwowych. W tej sprawie ja osobiście na dzień dzisiejszy, mówię o relacjach Poznań, Warszawa, nie widzę większych zgrzytów.
Ale by się życzyło, żeby tak było zawsze, prawda?
Wreszcie.
To prawda. No szkoda, że taka sytuacja...
Ale dobrze, że się jednoczymy, chociaż w takich sytuacjach.
Chociaż w takich sytuacjach.
Proszę
Państwa, nie będę was więcej, ani moich gości, ani Państwa epatował koronawirusem, bo ileż naprawdę można. Mamy inne rzeczy, którymi żyjemy i to są rzeczy zdecydowanie zasługujące na uwagę. W tym tygodniu Poznańska Rada Miasta przegłosowała podwyżki cen biletów. Przede wszystkim chodzi o te bilety okresowe, bo o to głównie kopie były kruszone. Nie pomogły różne apele, bo tak jak tutaj wszyscy państwo siedzicie, każdy miał właściwie swój własny pomysł na to, jak rozwiązać kwestię zasypania dziury komunikacyjnej, jak powinny wyglądać ceny biletów, gdzie odjąć, gdzie dodać. To jest mimo wszystko ciekawe. To już zostało przegłosowane, natomiast no, pytanie jest podstawowe. Czy to, że wzrosną dosyć mimo wszystko w sporej mierze ceny biletów w Poznaniu, nie ma wpływu jednak na to, że poznaniacy, czy ludzie korzystający z komunikacji w Poznaniu zaczną korzystać po prostu z samochodów, że to jest uderzenie w komunikację publiczną.
Obawiam się, że obecna sytuacja już w tej chwili troszeczkę to wyprzedza, dlatego że jednak ludzie czują się w jakiś sposób na swoim i widzę, że jednak frekwencja w tramwajach i autobusach, a jeżdżę codziennie, zmniejszyła się o wiele bardziej niż w tym samym czasie.
Tylko do podwyżek jeszcze parę miesięcy mamy,
przypomnę. Więc to może takie przyzwyczajenie wywołać taką pewną właśnie efekt takiej kontynuacji. Mam nadzieję, że nie. Natomiast życie też weryfikuje inne scenariusze. Już po głosowaniu natrafiłem na informacje z Krakowa o liczbach, które potwierdzają w zasadzie nasze intuicje, że miasto odważnie idąc w kierunku przyciągnięcia nowych podatników, wprowadzając kartę krakowską, zyskało w ubiegłym roku 33 tysiące nowych podatników PIT. To jest 93 miliony dodatkowego przychodu, czyli lekko licząc 5 razy więcej niż miasto Poznań miałoby pozyskać dzięki tym podwyżkom. Nie wiem, jakby było w Poznaniu, ale sądzę, że ludzie jednak wybierając pewne profity z płacenia podatków w mieście mieliby podobne myślenie w Poznaniu. Zobaczymy, czy może
przypomnijmy to, o czym mówiła Prawo do Miasta, czyli Paweł Sowa, i o czym też w jakiejś mierze mówił Prawo i Sprawiedliwość, czyli to, że chcieliście zróżnicować podwyżki, tak? Jeśli chodzi o osoby, które płacą podatki w Poznaniu i osoby, które nie płacą tych podatków. No to powiedzmy jeszcze raz, jakie byłyby z tego korzyści, a potem poproszę ewentualnie o ustosunkowanie się do tego, czy to jednak miało sens, czy nie.
Tak.
Paweł Sowa.
To znaczy tutaj te projekty się nie różniły w zakresie podejścia do pozyskiwania tych nowych podatników, żeby się rozliczali w Poznaniu, i dlatego ja wypowiem się za ten mój własny. Chciałem zamrożenia stawek dla osób, które rozliczają podatki w Poznaniu, czyli głównie bilet metropolitalny pozwala nam bardzo prosto takie narzędzie uruchomić. Ponieważ ono dzisiaj działa, tylko ten rozrzut jakby między biletem metropolitalnym a takim zwykłym jest niewielki, to jest kilkanaście złotych, a ja proponowałem, żeby to było na miesiąc 50 zł, czyli sieciówka metropolitalna za 99 zł na strefę A, czyli na samo miasto Poznań.
Czyli tak zwana taryfa poznańska, tak?
Tak, taryfa poznańska, a jeżeli ktoś nie chciałby się rozliczać w Poznaniu lub gminach należących do ZTM-u, to płaciłby 149. Myślę, że 50 zł miesięcznie to jest 600 zł rocznie, a ci, którzy by korzystali ze wszystkich stref, a więc A, B, C i D, oszczędzaliby 100 zł miesięcznie, to bardzo by zachęciło. I to, co mówi tutaj Krzysztof, kolega radny Rosenkiewicz, przepraszam, bo jesteśmy na ty, no, jest niesamowitą wiadomością, że w Krakowie w ciągu tylko jednego roku pozyskano 33 tysiące osób.
Czyli osoby, które zdecydowały się przenieść
Kraków
swoje
ma,
pity,
i ja o tym mówiłem wyraźnie, że Kraków zróżnicował. Kraków ma sieciówkę dla osoby, która płaci podatki, rozlicza się w Krakowie, ma za 69 zł. Kraków jest większym miastem niż Poznań, ma więcej linii tramwajowych, ma bardzo duże też wydatki i remonty, i buduje nowe trasy. Więc to wszystko, o czym mówił prezydent, i Kraków stosuje 69 dla tych, co płacą, i 106 dla tych, którzy nie płacą. I to było elementem dyskusji w Krakowie, zanim weszło w życie, i myślę, że był to bardzo ważny czynnik, który popędził ludzi do przepisywania się do Krakowa.
Wojciech Kręglewski, te argumenty padały. Uznaliście, że nie, że jednak zostajecie przy tych podwyżkach takich i dla mieszkańców płacących podatki w Poznaniu. No i oczywiście też pośrednio dotyczy to osób spoza Poznania PZU.
Musimy zacząć od organizacji transportu publicznego w Poznaniu i w aglomeracji. Poznań nie organizuje transportu publicznego w aglomeracji. Od tego jest zarząd transportu, który niejako w imieniu nie tylko miasta, ale również gmin sąsiednich organizuje transport aglomeracyjny. Wobec tego zniżki zawarte w biletach aglomeracyjnych dotyczą nie tylko mieszkańców Poznania, ale wszystkich mieszkańców aglomeracji. Także pytanie...
Co nie dałoby się przeprowadzić
jak,
tego?
Jak technicznie to przeprowadzić w sytuacji, kiedy jakiekolwiek działania wymagają współpracy wszystkich gmin będących w tym związku transportowym. Druga rzecz, która jest ważna w tych rozważaniach, to kwestia porównywania jabłek z jabłkami, a nie jabłka ze śliwką. Bo takie wprost odnoszenie do sytuacji, jakie są w innych miastach, jest niekoniecznie
trafne. Trochę byłoby uprawnione, bo w Krakowie są chyba takie śliwkowego koloru tramwaje, jeżeli dobrze pamiętam.
Jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, które miasto Poznań przeznacza w postaci dotacji do transportu publicznego, jesteśmy na drugim miejscu za Warszawą.
To procentowo czy kwotowo?
Wartościowo.
Kwotowo też. Ale przeznacza
więcej w związku z tym mamy troszeczkę inną sytuację od tych miast, które są wskazywane. Mieliśmy oczywiście rozwiązanie takie, żeby zamrozić ceny biletów, ale alternatywą było ograniczenie
kursowania czy nawet zlikwidowanie.
Ograniczenie zakupów. Ostatnio na przykład decyzja podjęta z racji tego, że zaniechaliśmy remontu ulicy Dąbrowskiego w związku z tym, że będziemy realizować ulicę Świętego Wawrzyńca i poczekamy z remontem i z ostatecznym kształtem zmian na ulicy Dąbrowskiego po zafunkcjonowaniu tej inwestycji nowej, to środki unijne, które były przeznaczone na remont ulicy Dąbrowskiego, w całości zostały przeznaczone na zakup nowego taboru do transportu publicznego.
Dobrze, zaraz do tego jeszcze wrócimy. Halina Owsiana, pozwolę czwartej uczestniczce naszego dzisiejszego spotkania się wypowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście, tak jak państwo wiecie, lewicuję, tak? Reprezentuję tą grupę, która być może dokładnie się nie wypowiedziała co do samego transportu, tym niemniej i podwyżek biletów, bo nie przedstawiła
takiego swojego... Ale daliście wyraz
swojej
dezaprobacie.
To znaczy, ja już komunikowałam o tym na posiedzeniu komisji, że ja nie rozumiem tego, że nie mamy karty poznaniaka i od tego powinniśmy zacząć, że to powinno dawno zafunkcjonować i tak jak prezydent obiecywał, ta karta pozwalałaby na pewne zniżki.
Tak jak jest w Krakowie właśnie, tak?
Tak, no dosyć długo nad tym pracujemy, nie możemy wypracować. Ja rozumiem, że to są jakieś tam koszty. Zgadzam się również z tym, że transport nam się pojawia coraz to nowocześniejszy, wspaniały. Wszystko jest okej. Natomiast jeżeli chcemy robić takie przyzwyczajenia, to zaczynamy zazwyczaj ich od takiego uczenia, tak? Mówię o poznaniakach. I w moim odczuciu powinniśmy utrzymywać bezpłatną komunikację, którą wywalczyła lewica w poprzedniej kadencji.
Dla dzieci i młodzieży,
dla
tak?
dzieci i młodzieży. Ja wiem, że to jest takie niepopularne, że nic za darmo, że rodziny dostały 500+, tylko proszę zważyć na to, że to 500+ w zasadzie już zostało przeżarte, tak brzydko mówiąc, przez wszystkich podwyżki, które no, nastąpiły w międzyczasie.
Nie do końca, bo tak jak ostatnio sprawdzałem, to mniej więcej w tej chwili straciły wartości realnej 40 zł na dziś z tych 500,
które Panie redaktorze, które były. Ja patrzę na to, jak kosztowało, jak kosztowały poszczególne, a też robię zakupy, mimo że jestem jednoosobowym gospodarstwem domowym i widzę, ile wydawałam i ile wydaję teraz, tak? Czyli jest ta podwyżka, już nie mówię...
Oczywiście, że jest.
Nie mówię, że to może tak bardzo wpływa tutaj nam koalicja zaproponowała 5 zł dla młodzieży. Faktycznie na miesiąc to nie jest dużo, ale to jest niedużo dla rodziny z jednym dzieckiem. Natomiast jeżeli jest rodzina wielodzietna, to ten wydatek 60 zł na cały rok kupując tą kartę może być innym obciążeniem. Ale jeszcze co nas zabolało...
Rodzina wielodzietna jest objęta kartą dużej rodziny i tam opłaty są rzeczywiście bardzo symboliczne, jeszcze bardziej symboliczne niż te dla pozostałej młodzieży.
Zgadzam się, faktycznie są tam zniżki, natomiast zupełnie nie rozumiem ukarania seniorów, których mamy 140 tysięcy w mieście i wiem też, że dzielimy je na grupy wiekowe 60-65
plus. No tak naprawdę mówimy o grupie 65-70 lat, bo dobrze 70 lat komunikacja jest darmowa.
Tym niemniej, czego mi zabrakło, już niezależnie, bo była jasna matematyka, że to zostanie przegłosowane. Ja upierałam się jednak, żebyśmy podeszli do tematu wspólnie, wypracowali, skoro były projekty, nie przeszkadzało, żebyśmy chociaż miesiąc przeciągnęli to i zrobili coś wspólnego.
Czy dało się to spotkać mimo wszystko w tych różnych projektach?
Bo pierwsze, chciałbym zaprzeczyć, że to był pośpiech, dlatego że ja bym chciał przedstawić, jak to wyglądało w czasie. Otóż podwyżka została zawizowana w budżecie miasta, który przyjęliśmy w grudniu. I wówczas w grudniu prezydent Jaśkowiak przedstawił publicznie założenia tej podwyżki, mówiąc o procentach, o jakie wzrosną ceny biletów. Ja jako przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej wprowadziłem temat na początku stycznia i myśmy na ten temat debatowali i taryfa została przedstawiona przez dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.
Nie było wielkiego posunięcia się.
I od momentu, kiedy to zostało przedstawione, minęło blisko 2 miesiące i dopiero podjęliśmy decyzję. Między innymi to był czas, który na przykład pan radny Sowa zużył na przygotowanie swojego projektu. Także mówienie tutaj, że był nadmierny pośpiech, daleko nam do pośpiechu, jaki wykazuje ekipa rządząca w Sejmie.
To ja może jedną rzecz
chciałbym się odnieść. Proszę bardzo. Przede wszystkim mamy dzisiaj narzędzie bardzo proste. To jest bilet metropolitalny. To funkcjonuje od wielu lat i to jest raz, dwa, kwestia przyciągania kogoś, żeby rozliczał się w Poznaniu lub gminach ZTM-u. I teraz ja nie widzę konkurencji i problemu pomiędzy gminami naszej aglomeracji a naszym miastem, ponieważ tu nie będzie walka o ludzi z tych gmin, z tego obszaru, tylko o 100 do 200 tysięcy osób, które pochodzą albo z regionu, albo z różnych części kraju i do dzisiaj się nie przepisały podatkowo ani do naszych gmin aglomeracji, ani do Poznania.
I to są szacunki, o jeszcze trzeciej grupy, jak rozumiem.
Dokładnie tak. Mieszkańców. I to są szacunki, które sam Urząd Miasta, Wydział Rozwoju, półtora roku temu jeszcze przedstawiał. I ja chciałem pozyskać niecałe 20 tysięcy osób. Jak słyszę to, co mówi Krzysztof o Krakowie, 33 tysiące w jeden rok, to jestem po prostu jeszcze bardziej wściekły. Użyłem to słowo do prezydenta, że jestem na niego wściekły za tą propozycję. Uważam, że to jest ogromny błąd, bo budować trzeba bazę klientów, poszerzając ją na wszelkie możliwe sposoby. Zgadzam się z koleżanką radną Haliną Owsianną, gdzie jest ta karta mieszkańca. Jeżeli już rok temu tak naprawdę zapowiadało się, że rząd będzie zmieniał jakieś zasady i teraz abstrahuję od dyskusji, czy zrobił źle, czy dobrze, jeśli chodzi o zwykłego obywatela. Ja uważam, że powinniśmy dostać więcej pieniędzy, być może z innych źródeł, na przykład z podatku VAT. Aczkolwiek nie możemy tylko o tym mówić i się domagać, ale musimy również sami coś robić i musimy. Karta mieszkańca miała być do tego
Poznaniaka,
miała być sposobem do tego. Rok temu byłem w Gdańsku na wizycie studyjnej, żeby zobaczyć,
jak to funkcjonuje
w Gdańsku. I
przy okazji
gdzie
karty
jest ta
właśnie.
Karta?
Tak, o tej karcie.
Gdzie jest ta karta? Nie możemy tak postępować, bo się daleko nie zajedziemy.
Dajmy Wojciechu Kmielskiemu szansę na wypowiedzenie się, bo chyba dzisiaj się tutaj zrobił taki dysproporcji.
Ja
pilnuję równowagi. Za chwileczkę Krzysztof Rosenkiewicz.
Ja w trakcie debaty, zarówno na komisji, jak i w trakcie debaty na posiedzeniu plenarnym, wyraziłem się ciepło co do propozycji, które zgłosił pan radny Sowa, uważając jednak, że...
Jeszcze cieplej by było, gdyby pan nam guziszczek wcisnął odpowiedź.
Nie. Ja umiem liczyć pieniądze, dobrze umiem liczyć pieniądze i wiem, że jeżeli ryzyka są zbyt duże, to ja decyzji nie podejmuję.
To byłoby za duże ryzyko?
Gdybyśmy mogli przygotować jakąś grę symulacyjną, mając precyzyjne dane na temat tej grupy, o której mówi pan radny Sowa, tą grupę właśnie tych osób, które nie płacą, a żyją w Poznaniu, zidentyfikować, określić, jakie mamy możliwości, stworzyć program, przygotować ten program, go zrealizować, później na pewne działania można odpowiedzieć decyzjami mniej ryzykownymi.
Czyli chcieliście na twarde dane poczekać. Mieć twarde dane,
natomiast nie mamy twardych danych. Ja oceniam, że mimo wszystko te propozycje i te symulacje, które przedstawił pan radny Sowa, są troszeczkę takim myśleniem życzeniowym.
Ja myślę, że tutaj troszeczkę muszę podważyć to, co mówi pan przewodniczący, mianowicie tak, po pierwsze to, co jeszcze z poprzedniego wątku, nie byłaby to konkurencja między Poznaniem a gminami ościennymi, ponieważ Poznań zgarnia, kolokwialnie mówiąc, ponad 80% przychodów ZTM, bo mniej więcej taka suma jest pasażerów, która tutaj kupuje bilety. Druga rzecz to jest, że my możemy mieć jako miasto dane udostępnione przez urzędy skarbowe w takiej formie zbiorczej, jaki jest na przykład średni dochód takiej jednej osoby, nie wiem, gdzie mieszka, ewentualnie w jakich rejonach miasta i tak dalej. Można było takie dane wystąpić. Straciliśmy pewną szansę na to, żeby zmienić troszeczkę filozofię podejścia do komunikacji miejskiej, że komunikacja miejska nie jest tylko pewną usługą, którą świadczymy za pieniądze i musi ona jak najbardziej się bilansować, i tak się przecież nie będzie bilansować, tylko pewnym narzędziem do pozyskiwania
podatników,
ale też do zrównoważonego rozwoju miasta i gdzie niegdzie trzeba troszeczkę ustąpić, żeby gdzie indziej zyskać wiele więcej.
Ja lubię z panem Wojciechem Kręgleskim dyskutować, bo jest to bardzo kulturalna dyskusja, chociaż jesteśmy gdzieś na dwóch biegunach. Aczkolwiek gdzieś mi się wydaje, że jesteśmy może bliżej siebie niż myślimy. Znaczy powiem tak, że moje szacunki wręcz zaniżyłem. Po tym, co ja słyszę z Krakowa, 93 miliony na 33 tysiące, to wyjdzie jakieś 2800 od osoby. Ja założyłem, że 2300 byłaby to średnia od tych moich ludków, które chciałem pozyskać.
To roczne miasto zyskuje z PIT-u tej statystycznej
osoby.
Znaczy
ja chciałem, żebyśmy pozyskali to w 3 latach budżetowych, do 2022. Mało tego, ja zrobiłem założenia, ale i ZTM zrobił też tylko założenia, z tym, że żałuję, że oni nam nie wyliczyli na przykład, bo pytaliśmy się na komisji, ile zakładają spadku. Powiedzieli, że nie zakładają spadku liczby klientów po tych podwyżkach, bo liczą na to, że zrekompensują się one osobami, które poprzez wyższe ceny w strefie parkowania przesiądą się na komunikację. Ja również na te osoby liczyłem, ale w sytuacji, w której zamrażalibyśmy ceny na komunikację. Wtedy łatwiej byłoby ich przerzucić, więc tutaj nas
utrudniamy coś sobie rolę, zadanie w tym momencie? Właśnie
moim zdaniem tak. I ja też nie będę jakby składał broni, na pewno będę nękał władze miasta dalszymi propozycjami.
Krzysztof Rozenkiewicz, ja bym chciał zapytać jeszcze waszą propozycję dotyczącą tej darmowej komunikacji w strefie zero, czyli tam, gdzie właśnie miałaby obowiązywać ta 7-złotowa godzina parkowania i opinie reszty na ten temat, bo też było to dyskutowane i odrzucone ostatecznie.
Ja tylko jeszcze się do samej strefy parkowania odniosę. Ja wiem, że parkowanie powinno podlegać restrykcjom i to jest kierunek ogólnie przyjęty, natomiast okazuje się, i to nie wybrzmiało w zmianie budżetowej, że na urządzenie strefy na Wildzie i Łazarzu będzie dodatkowe 10 milionów przełożone, ale to już abstrahując. Nasza propozycja oczywiście wybiegała troszkę dalej niż propozycja kolegi Pawła i była może technicznie trudniejsza, co nie znaczy, że niemożliwa w dającej się przewidzieć w przyszłości. Strefa zero miała być pewnym takim właśnie narzędziem promocyjnym. Tu się można spierać, kto by bardziej z niej skorzystał. Niemniej jednak wszyscy, którzy poruszają się komunikacją miejską i mają, a w Poznaniu prawie wszyscy mają wykupione, czy posiadają PEKE, mogliby z tej strefy, że tak się może, korzystać. Natomiast co do tych osób, które korzystają z biletów długookresowych, nie z te portmonetki, to są koszty nie do oszacowania, czy tak zwanych potencjalnych różnic między tym, co wykupili, a tym, co jeżdżą przez Stare Miasto. Natomiast te osoby, które przebywają spoza Poznania, byłyby naszymi ambasadorami w dużej mierze. Osoby, które jeżdżą okazyjnie, a takich jest bardzo wiele wśród tych, którzy wysiadają z samochodów. Od razu nie kupują miesięcznego. Chcą spróbować. Takim byśmy właśnie tutaj dali pewne narzędzie.
Jak jesteśmy przy strefie parkowania, to chciałam powiedzieć, że między innymi lewicowe środowiska zgłaszały to, żeby zrobić strefę parkowania w całym mieście, tak? Ja powiem na przykładzie Piątkowa, Starych Winograd. My nie mamy strefy i na razie w założeniach nie ma.
Tylko nie mamy też parkingów buforowych.
Okej, ale parkingi buforowe to są nasze uliczki wąskie, to są wszystkie miejsca postojowe na całym Piątkowie i niestety, jeżeli można pozyskać ze strefy pieniądze, i to nie małe, tak, to można było się zastanowić, czy tym nie rekompensować w jakiejś formie tych wydatków, które mamy ponosić na komunikację. Naprawdę ja byłam nawet za tym, żeby w strefie tak zwanej zerowej było jeszcze drożej. Tak?
Powiedziałbym, że to już jest taka metoda mocnego kija.
Tak, mocnego kija, ale dlatego, że...
Zaparkowanie.
No. Oczywiście, że zaparkowanie. Ja jestem cały czas przy parkowaniu, żebyśmy myśleli o biletach.
Zrozumiałem to we właściwy sposób.
Tak, że tutaj powinniśmy faktycznie dużo płacić. Wtedy jest to taki argument, że wsiadam do tego tramwaju.
Wojciech Kręgosz. No to teraz...
Może znowu ja.
Pakietowo.
Otóż ze strefą parkowania... Zgoda co do zasady, że powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli musisz jechać do centrum miasta, to musisz się liczyć z tym, że to kosztuje. Tym bardziej, że system powinien tak funkcjonować, że kto musi pojechać do miasta, musi mieć możliwość zaparkowania. Czyli, że ilość miejsc ograniczona jest ilość miejsc parkowania, wobec tego trzeba tak skonstruować taryfę na parkowanie, żeby przy użytkowaniu tej strefy było zawsze wolne miejsce. Jeżeli mamy zrobić to wolnościowo, to jedynym tylko elementem, który możemy wykorzystać, to jest cena parkowania. I to się dzieje.
Ale jednocześnie jest ta cena biletu, którą też moglibyście wykorzystać, a jak mówi pan Sowa, działa to w drugą stronę.
Ja patrzę jakby takimi podstawowymi zasadami zarządzania. Jestem przeciwny zasadzie, żeby pieniądze przepływały z sektora do sektora, czyli na przykład uważam, że pieniądze powinny być wykorzystywane tam, gdzie są wytwarzane, a nie na przykład służyć do tego, żeby łatać dziurę w innym sektorze. I ja stoję na stanowisku, że powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której mamy stabilne parametry finansowe funkcjonowania transportu publicznego. Mówię tutaj co do zasady. Moim zdaniem ta zasada powinna być sztywna, żeby udział finansowania z biletów był ściśle określony i nie był ograniczony decyzjami politycznymi.
I to jest argument, który nie pierwszy raz słyszę z pańskich ust, jeśli chodzi o takie powiązanie sztywne właśnie ceny biletów
bo
i
wówczas
finansowania.
Przy tak skomplikowanym organizmie, jakim jest miasto, takie sektorowe traktowanie finansów publicznych pozwala na prawidłowe zarządzanie.
Mamy niecałą minutę do końca programu, także... To jest właściwie...
Okej, ja tylko krótko. Ja przywołałem też przykład Gdańska, który dopłaca jeszcze więcej niż my procentowo, bo tam za bilety mają tylko 33%, my prawie 36%. I tam zrobiono niewielką podwyżkę 5%, ale dodano jeszcze usług i częstotliwości kursowania, więc
to już
niezła wędka.
A ja przewrotnie na koniec zapytam, czy w związku z zaistniałą sytuacją ZTM będzie zwracać za wykupione bilety.
No to na razie, proszę państwa, tak czy owak jest pytanie retoryczne.
Nie jeździmy, zostajemy w domu, a
nie mamy czasu, żeby na to odpowiedzieć.
Halina, ja jeszcze wracam autobusem.
Lewica, Krzysztof Rozenkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, Wojciech Kręglewski, Platforma Obywatelska, Paweł Sowa, Prawo do Miasta to była z konieczności. Dyskusja na temat biletów w Poznaniu. Spokojnego, zdrowych czasów dla państwa życzę.
Siedzimy w domu, proszę państwa.
Wielkopolski ring.